Przedstawienie amatorskie. Na trzeci dzień Bożego Narodzenia wieczorem odbyło się pierwsze przedstawienie w naszym teatrze. Wiele było zapewne przedwstępnych starań i kłopotów około urządzenia widowiska, ale aktorzy wszystko wzięli na siebie, tak, że my, wszyscy inni, nie wiedzieliśmy nic o nich, nie wiedzieliśmy co i jak się robi, a nawet jakie sztuki będą grane. Aktorzy przez 3 dni poprzedzające widowisko, wychodząc na robotę, starali się wydostać jak najwięcej kostiumów. Niektórzy mieszkańcy Omska obiecali pożyczyć ubiory do ról aktorskich, nawet dla kobiecych, a za pośrednictwem pewnego dieńszczyka spodziewano się nawet dostać oficerski ubiór z akselbantami. Obawiano się tylko, żeby plac major nie zabronił widowiska, jak to się stało roku poprzedniego. Ale w zeszłym roku, podczas świąt, major był w złym humorze. Zgrał się gdzieś w karty, a przy tym w Ostrogu były awantury. To też ze złości zabronił przedstawienia. Teraz nie wiedzieliśmy wcale, czy wiedział coś o teatrze, a jeśli wiedział, czy dał formalne pozwolenie, czy też postanowił tylko patrzeć przez palce, machnąwszy ręką na tę aresztancką zabawę i zezwoliwszy na nią w milczeniu, pod warunkiem naturalnie, że wszystko się odbędzie w porządku. Myślę, że wiedział o teatrze. Nie mógł nie wiedzieć, ale nie chciał się w to wdawać i zabraniać, rozumiejąc, że z zakazu może coś gorszego wyniknąć. Aresztanci zaczną hulać, pić, więc daleko lepiej, że się czymś zajmą. Zresztą domyślam się, że major tak rozumował tylko dlatego, że to najprostsze i najrozsądniejsze rozumowanie. Można powiedzieć nawet, że gdyby aresztanci nie zamierzali podczas świąt grać teatru lub nie mieli jakiegoś podobnego zajęcia, to władzy wypadałoby je wymyślić. Ale ponieważ nasz plac major odznaczał się wręcz odmiennym sposobem myślenia, to czuję, że biorę wielki grzech na siebie, przypuszczając, że wiedział coś o teatrze i pozwolił na przedstawienie. Taki człowiek jak plac major czuł potrzebę wszędzie kogoś przydusić, coś odjąć, kogoś pozbawić prawa. Pod tym względem znany był w całym mieście. Co mu do tego, że wskutek tych dokuczeń mogą wyniknąć zaburzenia w Ostrogu? Na zaburzenia są kary. Tak rozumieją tacy jak nasz plac major. A z łotrami, aresztantami, surowość i nieustanne stosowanie litery prawa to i wszystko, czego potrzeba. Tacy niezdarni wykonawcy prawa stanowczo nie pojmują i nie są zdolni pojąć, że samo stosowanie litery prawa, bez rozumienia jego ducha, wiedzie wprost do nieporządków i nigdy do niczego innego nie wiodło. Tak w prawie powiedziano. Czegóż chcieć więcej? Mówią oni i szczerze są zdziwieni, że w dodatku do prawa żądają od nich zdrowego rozsądku i trzeźwej głowy. Jakkolwiek tam było, dość, że starszy podoficer nie występował przeciw teatrowi, a tego im tylko było potrzeba. Powiem stanowczo, że teatr i wdzięczność za to, że nań pozwolono, sprawiły, że przez święto nie było ani jednego ważniejszego nieporządku, ani jednej bójki, ani jednego złodziejstwa. Sam byłem świadkiem, jak aresztanci powściągali tych, co się zbyt rozhulali lub pokłócili, jedynie pod tym pretekstem, że mogą zabronić teatru. Dali oni słowo podoficerowi, że przez ten czas będzie cisza i spokój i wszyscy będą się dobrze prowadzili. Obietnice spełniali święcie, a schlebiało im to, że wierzą ich słowu. Trzeba zresztą dodać, że urządzenie teatru nie wymagało najmniejszych ofiar ze strony rządu. Miejsce nie było uprzednio ogradzane, cały teatr budowano i rozbierano w ciągu jednego kwadransa. Przedstawienie trwało 1,5 godziny i gdyby nagle nadszedł rozkaz z góry przerwać je, teatr zniknąłby w jednym mgnieniu oka. Kostiumy były przechowane w kufrach aresztanckich. Ale zanim opiszę urządzenie teatru i kostiumy, powiem nieco o afiszu teatralnym, to jest co mianowicie zamierzano grać. Właściwie mówiąc, nie było pisanego afisza. Dopiero na drugie, trzecie przedstawienie zjawiał się jeden, napisany przez Bakuszyna dla podporuczników, oficerów i w ogóle szlachetnych widzów, którzy raczyli przybyć jeszcze na pierwsze przedstawienie do naszego teatru. Z oficerów mianowicie bywał zwykle na przedstawieniach karaulny. Raz zaszedł sam dyżurny, raz także oficer inżynieryjny. Dla takich to gości napisany był nasz afisz. Rojono sobie, że sława aresztanckiego teatru rozgrzmi daleko po fortecy, a nawet w mieście, zwłaszcza że w mieście nie było teatru. Były wieści, że amatorzy zdobyli się w mieście na jedno przedstawienie i tyle tylko. Aresztanci jak dzieci cieszyli się z najmniejszego powodzenia, chełpili się nawet. Kto tam wie, myśleli i mówili do siebie, może i wyższa władza dowie się o teatrze, przyjdą i popatrzą, dowiedzą się wtedy, jakich mają aresztantów. To nieproste żołdackie przedstawienie ze straszydłami na wróble, z płynącymi łódkami, schodzącymi niedźwiedziami i kozami. Tu są aktorzy, prawdziwi aktorzy. Pańskie komedie grają. Takiego teatru nawet w mieście nie ma.
U generała Abrosimowa było raz, mówią, przedstawienie. I jeszcze będzie.
No, zapewne kostiumami przewyższą. Ale co się tyczy rozmowy, to jeszcze nie wiadomo, czy naszych prześcigną. Kto wie, może i do gubernatora dojdzie wieść o tym i, diabeł nie śpi, może i sam zechce przyjść i popatrzeć. W mieście nie ma teatru. Jednym słowem, fantazja aresztantów, szczególnie po pierwszym powodzeniu, wybujała podczas świąt do najwyższego stopnia. Roiła nieomal o nagrodach i o skróceniu czasu kary, choć też prawie jednocześnie poczynali się oni najdobroduszniej śmiać ze swoich rojeń. Jednym słowem, były to dzieci, prawdziwe dzieci, pomimo iż niektórzy z nich mieli po lat 40. Chociaż nie było z początku afisza, wiedziałem, z czego ma się składać przedstawienie. Pierwsza sztuka miała nazwę Fiłatka i Miroszka, współzawodnicy. Bakłuszyn, jeden z tych, co brali największy udział w urządzaniu teatru, jeszcze na tydzień przed widowiskiem chwalił się przede mną, że rola Fiłatki, którą wziął na siebie, będzie tak przedstawiona, jak nie bywa nawet w sankt-petersburskim teatrze. Przechadzając się po kazarmach, chełpił się niemiłosiernie i bezczelnie, ale zarazem zupełnie dobrodusznie swoją grą. A naraz bywało, wypali teatralnie jakiś ustęp ze swej roli i czy to śmieszny, czy nieśmieszny, słuchacze kładą się od śmiechu. Zresztą trzeba przyznać, że i w tym względzie aresztanci umieli zachować pozory i strzec swej godności. Wyskokami Bakłuszyna i opowiadaniami o przyszłym teatrze zachwycały się tylko albo młokosy, nie umiejące utrzymać się w aresztanckiej powadze, albo najznakomitsi z aresztantów, których powaga była niewzruszona, tak, że mogli się nie krępować w wynurzaniu wrażeń jak najbardziej naiwnych, co w Ostrogu uchodziło za nieprzyzwoitość. Wszyscy inni słuchali wieści i rozpraw o teatrze w milczeniu. Nie ganili wprawdzie, nie przeczyli, ale ze wszystkich sił starali się okazać obojętność dla teatru, a nawet spoglądać na niego z góry. Dopiero w ostatniej chwili, w sam dzień przedstawienia, wszyscy zaczęli się interesować. Co to będzie? Jakże tam nasi? Cóż plac major? Czy uda się tak jak w zaprzeszłym roku? I tym podobne. Bakłuszyn zapewniał mnie, że wszyscy aktorzy dobrani wspaniale, że nawet kurtyna będzie, że narzeczoną Fiłatki będzie grał Sirotkin i, no, sami zobaczycie, jak on w kobiecym ubiorze wygląda, mówił, mrużąc oczy i przymlaskując językiem. Dobroczynna pomieszczyca, obywatelka wiejska, będzie miała suknię z falbaną i pelerynką i parasolkę w ręce, a dobroczynny pomieszczyk, właściciel dóbr, wyjdzie w oficerskim surducie z akselbantami i z laseczką. Druga sztuka, którą miano grać, nazywała się Kiedrył Obżara, Kiedrył Żarłok. Nazwa zaciekawiła mnie, ale choć dopytywałem się o treść sztuki, nic się o tym naprzód nie mogłem dowiedzieć. Dowiedziałem się tylko, że nie z książki wzięta, ale z rękopisu, że dostaną ją od jakiegoś podoficera na przedmieściu, który prawdopodobnie sam kiedyś brał udział w jej przedstawieniu na scenie żołnierskiej. W istocie są u nas w odległych miastach i guberniach takie sztuki teatralne, które nikomu nieznane, nigdy może niedrukowane, skądś jednak przybyły i stanowią niezaprzeczoną własność każdego ludowego teatru w pewnym pasie Rosji. Nawiasem dodam, że byłoby bardzo, a bardzo dobrze, gdyby któryś z naszych badaczy podjął nowe i bardziej staranne niż dotąd poszukiwania w dziedzinie teatru ludowego, który jest, istnieje i może nawet ma niemałą wartość. Nie chcę mi się wierzyć, ażeby wszystko, co potem widziałem w naszym teatrze w Ostrogu, było dziełem naszych aresztantów. Trzeba się koniecznie domyślać tradycyjnego przechodzenia z pokolenia na pokolenie ustalonych sposobów i pojęć, a należy ich szukać wśród żołnierzy, robotników fabrycznych, w miastach przemysłowych, a nawet w pewnych nieznanych, ubogich miasteczkach u mieszczan. Zachowały się one także po wioskach i miastach gubernialnych, wśród służby dworskiej i bogatszych właścicieli ziemskich. Sądzę nawet, że stare sztuki teatralne w Rosji nie inaczej się rozpłodziły w licznych kopiach pisanych, jak za pośrednictwem służby dworskiej. U dawnych pomieszczyków i moskiewskich panów były własne teatry, które się składały z artystów poddanych. I w tych to teatrach trzeba szukać początku naszej ludowej sztuki dramatycznej, której cechy są niewątpliwe. Co się tyczy Kiedryła Żarłoka, to pomimo wszelkich usiłowań nie mogłem się dowiedzieć uprzednio o nim nic więcej nad to, że na scenie zjawiają się złe duchy i ciągną Kiedryła do piekła. Ale co znaczy ten Kiedrył? I dlaczego Kiedrył, a nie Kiryl, Cyryl? Czy to ma być rosyjskie zdarzenie, czy cudzoziemskie? Nie mogłem się tego dopytać. W końcu, jak ogłaszano, miała być pantomima z muzyką. Niewątpliwie wszystko to było rzeczą bardzo ciekawą. Aktorów było 15, wszystko lud żwawy i dzielny. Krzątali się, odbywali próby, niekiedy chowali się za kazarmami, otaczali tajemnicą. Jednym słowem, chcieli nas olśnić czymś niezwyczajnym i niespodziewanym. W dzień powszedni Ostróg zamykano wcześniej, jak tylko noc nadeszła. W święta Bożego Narodzenia wyjątkowo nie zamykano aż do wieczornego capstrzyku. Ulgę tę robiono właściwie dla teatru. W ciągu świąt codziennie przed wieczorem posyłano do karaulnego oficera z najpokorniejszą prośbą, by zezwolić na teatr i nie zamykać wcześniej Ostrogu. I z dodatkową uwagą, że i wczoraj było przedstawienie i Ostróg długo pozostawał niezamknięty, a nieporządków nie było. Oficer karaulny tak rozumował. Nieporządków w istocie wczoraj nie było. A skoro sami dają przyrzeczenie, że i dziś ich nie będzie, więc sami będą siebie pilnować. A takie bezpieczeństwo najlepsze. A jeśli się nie pozwoli na teatr, to kto ich wie, wszak lud katorżny, mogą umyślnie coś nabroić i naważyć karaulnym piwa. A nareszcie i to coś znaczy. Na straży stać nutno. A tymczasem teatr, i to niezwykły sołdacki, ale aresztancki, a aresztanci ludzie ciekawi. Wesoło będzie popatrzeć. A patrzeć karaulnemu oficerowi zawsze wolno. Przyjdzie dyżurny. Gdzie karaulny oficer? Poszedł do Ostrogu obliczać aresztantów i zamykać kazarmy. Odpowiedź prosta i usprawiedliwienie naturalne. Tym sposobem oficerowie karaulni podczas świąt co wieczór zezwalali na teatr i nie zamykali kazarmów aż do wieczornego capstrzyku. Aresztanci z góry wiedzieli, że straż wojskowa nie będzie stawiała przeszkód i byli spokojni. O godzinie 7 przyszedł po mnie Pietrow i razem udaliśmy się na przedstawienie. Z naszej kazarmy poszli prawie wszyscy z wyjątkiem czernichowskiego starowierca i Polaków. Polacy dopiero na ostatnie przedstawienie, 4 stycznia, zdecydowali się pójść do teatru. I to po wielu zapewnieniach, że tam i dobrze, i wesoło, i bezpiecznie. Wybredność Polaków bynajmniej nie rozdrażniała aresztantów i 4 stycznia bardzo grzecznie ich przyjęto, a nawet ustąpiono lepszych miejsc. Co się tyczy Czerkiesów i Icka, to im nasz teatr sprawiał prawdziwą rozkosz. Icek za każdym razem dawał 3 kopiejki, a ostatniego razu położył aż 10 kopiejek na talerzu i uszczęśliwienie malowało się na jego twarzy. Aktorzy postanowili zbierać składkę od obecnych, kto co da, na rozchody teatralne, a także i na własne pokrzepienie. Pietrow zapewniał mnie, że choćby teatr był najbardziej nabity, to jednak mnie puszczą na jedno z pierwszych miejsc. Dlatego naprzód, że jako bogatszy od innych zapewne dam więcej, a powtórę, że się więcej od nich znam na rzeczy. Tak się też i stało. Ale opiszę naprzód salę i urządzenie teatru. Nasza wojskowa kazarma, w której urządzono teatr, miała 15 kroków długości. Z dziedzińca wchodziło się na ganek, z ganku do sieni, z sieni do kazarmy. Ta długa izba, jak to już powiedziałem przedtem, była szczególnie urządzona. Pod ścianami ciągnęły się nary, środek zaś kazarmy był wolny. Połowa izby bliższa wejściu z ganku oddana była widzom. Druga połowa, z której było przejście do innej kazarmy, przeznaczona była na scenę. Przede wszystkim uderzyła mnie kurtyna. Ciągnęła się w poprzek całej kazarmy na 10 kroków.
Kurtyna była zbytkownym przedmiotem, że było się czemu przypatrzeć.
Malowana była olejno. Wyobrażono na niej drzewa, altanki, sadzawki i gwiazdy. Zrobiono ją ze starego i nowego płótna. Ile kto dał i zaofiarował. Ze starych aresztanckich onuc i koszul, byle jak zszytych w jedną wielką płachtę, a wreszcie części jej, na którą zabrakło płótna, składała się już tylko z papieru, który wyproszono po arkuszu w różnych kancelariach i urzędach. Nasi malarze, między którymi odznaczał się aresztancki Bryułow, Aw, postarali się o pomalowanie kurtyny. Taki przepych rozradował nawet najbardziej ponurych i ze wszystkiego niezadowolonych aresztantów i wszyscy oni, gdy doszło do przedstawienia, okazali się takimi samymi dziećmi, jak i ci, co byli najgorętsi i najniecierpliwsi. Wszyscy byli mocno zadowoleni, nawet chełpliwie zadowoleni. Oświetlenie składało się z kilku łojowych świeczek, pokrajanych na kawałki. Przed kurtyną stały dwie ławki z kuchni, a przed ławkami 3-4 krzesła, jakie się znalazły w izbie podoficerskiej. Krzesła te przeznaczone były dla najwyższych osób ze stanu oficerskiego. Ławki zaś dla podoficerów i pisarzy inżynieryjnych, konduktorów i innych ludzi należących do władzy, ale nie mających stopnia oficerskiego. A to na wypadek, gdyby chcieli zajrzeć do ostrogu. Tak się też i stało. Postronnych świadków mieliśmy ciągle. Przez całe święta raz mniej, drugi raz więcej. Na ostatnim przedstawieniu ani jedno miejsce na ławkach nie zostało niezajęte. Dopiero z tyłu za ławkami mieścili się aresztanci, stojąc, z szacunku do gości, bez czapek, w kurtkach albo półkożuszkach, pomimo duszącego powietrza w izbie. Naturalnie, miejsca dla aresztantów było bardzo mało. Ale nie dość, że literalnie jeden siedział na drugim, szczególnie w ostatnich rzędach, zajęte były także nary, kulisy, a wreszcie znaleźli się amatorzy, którzy na każde przedstawienie chodzili do drugiej, sąsiedniej kazarmy i stamtąd zza tylnej kulisy przypatrywali się widowisku. Ścisk w pierwszej połowie teatralnej kazarmy był nie do opisania i równał się chyba temu ściskowi, który niedawno przedtem widziałem w łaźni. Drzwi od sieni były otwarte, w sieniach, gdzie było ze 20 stopni mrozu, cisnął się także lód więzienny. Nas, to jest mnie i Pietrowa, puszczono natychmiast naprzód, prawie do samych ławek, gdzie było daleko widniej niż w tylnych rzędach. We mnie po części ceniono znawcę, który bywał i nie w takich teatrach. Aresztanci widzieli, jak przez cały czas przygotowań teatralnych Bakłuszyn naradzał się ze mną, jaki miał dla mnie szacunek, a więc należy mi się teraz, tak rozumowali, pierwszeństwo i honorowe miejsce. Prawda. Aresztanci odznaczali się próżnością i najwyższą lekkomyślnością, ale grunt w nich był inny. Śmiali się ze mnie, widząc, że mlichy w porównaniu z nimi robotnik, a Umazów z pogardą spoglądał na nas, szlachtę, pyszniąc się wobec nas swoją umiejętnością wypalania alabastru. Ale do prześladowania i urągania z nas pobudzało ich jeszcze co innego. Myśmy byli kiedyś szlachtą. Należeliśmy do tego stanu, co ich dawniejsi panowie, o których nie mogli zachować dobrej pamięci. Teraz jednak w teatrze ustępowali przede mną. Uznawali, że ja o tym mogę lepiej od nich sądzić, że wiem i widziałem więcej od nich. Najbardziej niechętni dla mnie, wiem o tym, pragnęli teraz mojej pochwały dla swego teatru i bez wszelkiej trudności puścili mnie na lepsze miejsce. Tak sądzę teraz z wrażenia, które wówczas odniosłem. Zdawało mi się wówczas także, że w ich słusznym ocenianiu siebie nie było wcale uniżania się, tylko poczucie własnej godności. Najlepszy i najwybitniejszy rys charakteru naszego ludu to poczucie sprawiedliwości i jej pragnienie. Kogucie rozpędu, aby stawać zawsze na przodzie i to za jakąkolwiek cenę, bez względu czy ktoś na to zasługuje czy nie, tego u ludu nie ma. Trzeba tylko zdjąć zewnętrzną, narośniętą korę i popatrzeć na samo jądro z bliska, uważnie, bez uprzedzeń. Ani jeden dojrzy w ludzie takie rzeczy, których ani się domyślał. Niewiele mogą nauczyć lud mędrcy nasi i owszem, sami powinni się od niego pouczyć. Pietrow powiedział mi naiwnie, gdyśmy się wybierali do teatru, że i dlatego jeszcze puszczą mnie naprzód, że dam więcej pieniędzy. Oznaczonej ceny nie było. Każdy dawał, co mógł albo chciał. Kiedy obnoszono talerz na zbieranie pieniędzy, prawie wszyscy coś dali, choćby po groszu. Ale jeżeli mnie puszczono naprzód, po części i dlatego, że spodziewano się ode mnie więcej pieniędzy, to znowu ile w tym było poczucia własnej godności? Ty bogatszy ode mnie, a więc idź naprzód i chociaż my tu wszyscy równi, ale ty położysz więcej, więc jesteś milszy dla aktorów, więc tobie się należy pierwsze miejsce, a my, którzy nie kupujemy miejsc, powinniśmy się sami segregować. Ile w tym prawdziwej szlachetnej dumy? To nie jest szacunek do pieniędzy, ale szacunek do samego siebie. W ogóle do pieniędzy, do bogactwa nie było w Ostrogu szczególnego szacunku, zwłaszcza jeśli brać pod uwagę ogół aresztantów. A gdyby nawet rozpatrywać każdego z nich z osobna, to nie pamiętam ani jednego, który by się na dobre uniżał dla pieniędzy. Byli natręci, którzy i mnie dokuczali prośbami, ale w tym natręctwie było więcej swawoli, oszukaństwa niżeli żebraniny, więcej humoru, naiwności. Nie wiem, czy zrozumiale się wyrażam. Do podniesienia zasłony cała izba przedstawiała dziwny i pełen ożywienia obraz. Naprzód tłum widzów, zduszony, ściśnięty ze wszystkich stron, cierpliwie i z błogością w twarzy wyczekujący początku przedstawienia. W tylnych rzędach ludzie tłoczyli się jedni na drugich. Wielu z nich przyniosło ze sobą polana z kuchni, jako tako ustawiwszy polano pod ścianą, a resztant właził na nie, obu rękami opierał się na barkach stojącego przed nim widza i nie zmieniając położenia, stał tym sposobem przez 2 godziny, zupełnie zadowolony z siebie i ze swego miejsca. Inni włazili na wystającą przystawkę koło pieca i tam cały czas przestali, opierając się na stojących przed nimi widzach. Działo się to mianowicie w tylnych rzędach, pod ścianą. Z boku, na narach, tłoczyła się również gęsta gromada nad muzykantami. Tu były dobre miejsca. 5 ludzi wdrapało się aż na piec i leżąc na nim, patrzyli w dół. Toż to używali szczęścia. Przy oknach po drugiej stronie izby cisnęły się także tłumy tych, co się spóźnili lub nie znaleźli dobrego miejsca. Wszyscy zachowywali się cicho i przyzwoicie. Każdy chciał się z jak najlepszej strony pokazać przed panami i gośćmi. Na wszystkich twarzach odzwierciedlało się naiwne oczekiwanie. Wszystkie twarze były czerwone i zlane potem od gorąca i zaduchu. Co za dziwny odblask dziecinnej radości, miłego, czystego zadowolenia jaśniał na tych pokieraszowanych, popiętnowanych czołach i twarzach. W tych spojrzeniach, dotychczas ponurych i mrocznych, w tych oczach, które nieraz migotały straszliwym ogniem. Wszyscy byli bez czapek i z prawej strony wszystkie głowy wydawały mi się jakby całkiem ogolone. Ale oto na scenie słychać krzątanie się i bieganie. Wnet podniosą zasłonę. Oto już zagrała orkiestra. Ta orkiestra zasługuje na wzmiankę. Z boku, na narach usadowiło się 8 muzykantów. 2 skrzypiec, jedne były w Ostrogu, drugich pożyczono od kogoś w fortecy, a artysta znalazł się wśród aresztantów. 3 bałałajki, wszystkie własnego wyrobu, dwie gitary i tamburyn zamiast kontrabasu. Skrzypce tylko piszczały i drapały uszy. Gitary były liche, za to bałałajki niezrównane. Zręczność w przebieraniu po strunach palcami była nadzwyczajna. Grano same taneczne motywy. W miejscach, gdzie taneczność motywu bardziej się uwydatnia, artyści grający na bałałajkach uderzali palcami w dęko bałałajki. Ton, smak, wykonanie, sposób obchodzenia się z instrumentem, charakter oddania motywu – wszystko było swoje, oryginalne, aresztanckie. Jeden z gitarzystów również znakomicie znał się na swoim instrumencie. Był to ten szlachcic, który siedział za zabicie swego ojca. Co się tyczy grającego na tamburynie, to ten tworzył istne cuda. To zakręci go na palcu, to kciukiem przesunie po jego skórze, to słychać częste, dźwięczne, jednostajne uderzenia. To nagle ton silny i wyrazisty dźwięk rozsypuje się jakby grochem na niezliczoną ilość maleńkich, głucho dźwięczących i szepczących głosów. Na koniec zjawiły się dwie harmonie. Daję słowo honoru. Nie miałem dotychczas pojęcia o tym, co można zrobić z prostych, ludowych instrumentów. Zgodność dźwięków i instrumentów, a głównie duch, charakter, pojęcia i oddania istoty motywu były wprost zadziwiające. Po raz pierwszy wtedy dobrze pojąłem, co jest nieskończenie hulaszczego i dzielnego w hulaszczych, rosyjskich pieśniach tanecznych. Na koniec podniosła się zasłona. Wszyscy się poruszyli, przestąpili z jednej nogi na drugą, stojący z tyłu podnieśli się na palcach, ktoś spadł z polana, wszyscy co do jednego otwarli usta i wytężyli oczy i zapanowała najzupełniejsza cisza. Zaczęło się przedstawienie. Koło mnie stał Alej, pośród swoich braci i innych Czerkiesów. Wszyscy oni namiętnie polubili teatr i potem co wieczór bywali na przedstawieniu. Miałem nieraz sposobność zauważyć, że wszyscy muzułmanie, Tatarzy i inni namiętnie lubią wszelkiego rodzaju widowiska. Koło nich przykucnął Isaj Fomicz. Zdawało się, że z podniesieniem zasłony zamienił się cały w słuch i wzrok i w najnaiwniejsze, gorące oczekiwanie cudów i rozkoszy, tak że aż przykro było pomyśleć sobie, że może doznać rozczarowania. Miła twarz Aleja świeciła taką dziecinną, rozkoszną radością, że miałem nadzwyczajną przyjemność patrzeć na niego i pamiętam, że mimo woli przy każdym jakimś śmiesznym lub zręcznym zwrocie aktora, kiedy się rozległ powszechny śmiech, natychmiast zwracałem się do Aleja i spoglądałem mu w twarz. On mnie nie widział, miał co innego do widzenia. Niedaleko ode mnie, z lewej strony, stał aresztant w podeszłym już wieku. Zawsze nachmurzony, zawsze niezadowolony i mrukliwy. On także zwrócił uwagę na Aleja i widziałem, jak kilka razy z pół uśmiechem obracał się, by popatrzeć na niego. Tak był miły Alej.